Cześć wszystkim. Chciałbym, żebyśmy tutaj porozmawiali na temat problemów komunikacyjnych. Skąd one się biorą, jak wyglądają relacje społeczne. I taką kontekstem tej rozmowy będzie praca Bogny Burskiej pod tytułem Bunt Głuchych. Może zacznę od takiego pytania. Tak, zastanawiam się. Teraz na świecie, w Europie jest taki problem wielokulturowości. W Europie mieszkają ludzie z różnych kultur, posługujący się różnymi językami. Czasami pojawiają się problemy komunikacyjne i konflikty. O tym też jest właśnie twoja praca, o problemach komunikacyjnych. Czy mogłabyś coś więcej powiedzieć właśnie na ten temat?
Na temat problemów komunikacyjnych w ogóle?
Tak.
Okej, to jest taki temat, który w pewnym sensie chyba nieskończony, więc dość trudno... Nie wiem, chyba nie umiem się tak powiedzieć, wypowiedzieć w ogóle na temat problemów komunikacyjnych. No jasne jest, że pewnie wszyscy ich doświadczamy, na pewno w bardzo różny sposób. Jeśli zdarzy nam się pojechać w jakieś miejsce, w którego języku nie potrafimy się porozumieć, albo na przykład w tym miejscu nikt nie mówi w żadnym języku, który znamy, no to doświadczamy ich tak bardzo wyraźnie, ale też... To może być taka, też nie trzeba nigdzie jechać, to może być taka sytuacja, że ja z Danielem nie potrafię porozmawiać, więc bywa też tak bezpośrednio, więc bywa też tak, że nie trzeba nigdzie jechać. Ale oczywiście mówiąc o problemach komunikacyjnych, szeroko bardzo często ma się na myśli na przykład nie język i znajomość tego samego języka, ale... nieumiejętności, trudności w komunikacji między osobami, które świetnie mówią w tym samym języku i nawet mają to samo zaplecze kulturowe. Więc to jest bardzo złożone. Wtedy rozmawiamy o psychologii, o umiejętnościach komunikacyjnych, o umiejętnościach społecznych. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo złożony, wielowarstwowy problem i myślę, że w ogóle jego osobne dziedziny pewnie są przedmiotami studiów i jakby bardzo zaawansowanych badań.
Tak, to prawda i to bardzo wiąże się z twoją pracą Bunt Głuchych. Tej pracy, ta praca pokazuje, opowiada różne historie związane właśnie z problemami komunikacyjnymi i z językiem ogólnie. Wiem, że inspiracją dla twojej pracy była historia artystki z Holandii, ale chciałbym, żebyś opowiedziała o tych pozostałych historiach. Skąd one się wzięły w tej pracy?
Okej, no historia artystki z Holandii, którą po prostu poznałam i ona powiedziała mi swoją historię, była pierwsza i ta historia bezpośrednio skojarzyła mi się z historią języka migowego i jakby z tego rodzaju problemami komunikacyjnymi i też z myśleniem o języku, który byłby wizualny. A inne historie... To są wszystko prawdziwe historie i wszystkie te historie są historiami osób, które dobrze znam. To trochę tak jest, że jeżeli, przynajmniej w moim wypadku tak jest, że jeżeli pojawia się jakiś taki bardzo silny impuls, historia, inspiracja, no to przypominają mi się wtedy historie, które znam najczęściej, albo przynajmniej słyszałam o nich parę zdań. I tak to było, że wtedy wracam do tych osób i rozmawiam z nimi. Więc to, no to jest tak oczywiście, że nikogo raczej nie mogę wymienić z imienia i nazwiska, bo na tym też jakieś polega zaufanie w takiej pracy. One też są bardzo przetworzone, to znaczy na przykład historię, znam dwie osobiście historie osób, których rodzice w sytuacji jakiegoś bardzo silnego napięcia i konfliktu rodzinnego i takiej sytuacji, kiedy osoby w rodzinie się odrzucają, nagle uznali w jakimś, nie wiem, przypływie ksenofobii i pewnie niezracjonalizowanych różnych niechęci, że ten drugi rodzic, z którym się nie komunikują, jest na przykład Żydem, co jest bezpośrednim echem polskich fobii. I takie historie znam dwie na przykład i obie te osoby znam dobrze, więc to jest tak, że no jakoś ten projekt skatalizował moje myślenie o historiach obcości i bliskości naraz. Też ta historia tej dziewczyny z Holandii jest dokładnie historią najbliższych osób w rodzinie. I to była i dlatego ona jest, wydała mi się taka drastyczna i przejmująca, że dotyczyła najbliższych sobie osób.
Też tak się zastanawiam, rozmawialiśmy na temat właśnie tej artystki z Holandii. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak wyglądała relacja właśnie matki i córki? Bo ja tutaj, jak opowiesz, chciałbym też może dodać trochę swojej perspektywy i może dodać coś od siebie, ze swojego życia, jakiś przykład, ale jakbyś najpierw ty mogła opowiedzieć.
Okej, to jest historia dziewczyny, która przez chwileczkę była moją studentką i pokazywała mi swoje prace. Ja tak mniej więcej po jakimś dosyć krótkim czasie miałam takie poczucie, że we wszystkich jej pracach, albo pewnie w większości po prostu, mamy do czynienia z takim rozdzieleniem dwóch stron, które się ze sobą nie komunikują albo są po prostu rozdzielne w przestrzeni, że ona zawsze tworzy jakąś taką podwójną rzeczywistość, że część rzeczy się zawsze na przykład odbywa za szybą, albo w osobnym pomieszczeniu i że dla widza to drugie pomieszczenie często nie jest łatwo dostępne, albo na przykład jest iluzją istnienia drugiego świata w innym miejscu. I powiedziałam jej o tym, a ona powiedziała, no wiesz, może to dlatego, że moi rodzice ze mną nie rozmawiali. I ja byłam, no pomyślałam w pierwszym momencie, że może właśnie jej rodzice byli głusi albo coś takiego się wydarzyło losowego i jakby próbowałam ją o to zapytać, ona powiedziała nie, to jest tak, że ona jest etnicznie Chinką i rodzice są chińskiego pochodzenia, byli imigrantami i jak tylko przyjechali i urodziło im się pierwsze dziecko, to jakby to wtedy pomoc społeczna holenderska powiedziała, żeby nie mówili do swoich dzieci w języku mandaryńskim, bo te dzieci będą się gorzej asymilować. Jeśli pójdą do szkoły, to nauczą się holenderskiego czy niderlandzkiego i to będzie dla nich dużo prostsza droga asymilacji. I ci rodzice rzeczywiście to zrobili, to znaczy nie mówili do swoich dzieci w domu. Mieli wypracowaną ilość gestów i słów, około 50, tak mniej więcej ona to pamięta i tak wychowali swoje dzieci. I to była ta historia, w którą ja w pewnym sensie na początku nawet nie mogłam uwierzyć, że to się naprawdę stało. No bo jeżeli się ma dziecko, w moim wypadku, czy w ogóle jeżeli się opowiada taką historię, to ona jest bardzo dziwna, a ja jeszcze też mam córkę i miałam takie wyobrażenie, jak to jest w ogóle możliwe, wychować własne dziecko, spędzić z nim kilkanaście lat w domu przynajmniej i nie mówić do niego, nie poznawać jego świata, nie wymieniać opinii o niczym, no i niczego go nie uczyć prawie, przynajmniej za pomocą języka. No i to była ta historia, która wydała mi się czymś absolutnie no, niezwykłym i strasznym i też jakby ta myśl o tym, że no jak rozumiem, przyjeżdża ktoś, kto przyjeżdża z państwa, które zawsze ma rację, bo jest państwem opresyjnym i totalitarnym, mimo tego, że ucieka z takiego miejsca w innym państwie, które prawdopodobnie, nawet jeżeli udzielało takich rad kiedyś, to było 30 lat temu, bo ta dziewczyna ma tyle lat teraz, no to No nie byłoby, znaczy nie sankcjonowałoby tej sytuacji, gdyby oni do niej mówili w domu, w swoim języku. Ale rozumiem, że to była taka sytuacja, że oni byli tak jakby, byli wychowani w tak silnym systemie represji, że zrealizowali to życzenie.
Jak opowiedziałaś mi tą historię, to automatycznie skojarzyło mi się to z sytuacją, kiedy rodzicom słyszącym rodzi się głuche dziecko. Ja jestem dzieckiem głuchym, słyszących rodziców i mam podobne problemy komunikacyjne. Tak naprawdę ciężko mi jest się porozumieć z moimi rodzicami, nie czuję, żeby to była pełna, płynna komunikacja. Ale jest też różnica. Z tego względu, że Chiny są państwem takim właśnie bardziej totalitarnym, narzucającym. Natomiast w mojej sytuacji tutaj była kwestia bardziej medyczna, że lekarz mówił, żeby rodzice nie migali. I stąd powstała ta sytuacja, aczkolwiek no to było 20 lat temu, także tutaj jest kwestia nie tylko tego, że nie tylko jakby środowiska czy społeczności osób głuchych, które się wychowuje w świecie słyszących i tutaj jakby z braku słuchu wynika problem komunikacyjny, ale wydaje mi się, że właśnie ta twoja praca i ten przykład tej artystki z Holandii, gdzie obie strony są słyszące, że w takiej sytuacji też może powstać problem komunikacyjny między najbliższymi.
No to jest, znaczy ta historia jest dlatego szokująca, że nie było tam żadnej fizycznej blokady, bo ja rozumiem oczywiście, że jeżeli rodzi się głuche dziecko słyszącym rodzicom, to można się komunikować płynnie, jeżeli rodzice się nauczą języka migowego, ale tutaj jakby jest ta blokada, nie wiem jak to nazwać, dyskursu medycznego, który jeżeli rodzicom jest zalecane, żeby nie wiem, dziecko nie migało, żeby w związku z tym oni się nie uczyli migania, no to jakby to też jest wytworzona społecznie blokada, ale tamta historia wydawała mi się szczególnie, no ona jest w pewnym sensie kompletnie absurdalna, to znaczy wszyscy mogą się ze sobą komunikować, byłoby to nawet, no już ciężko sobie wyobrazić inną relację, w której byłoby to bardziej potrzebne, a jednak tego nie robią, bo przyjmują jakieś zewnętrzne ograniczenie. I nawet to ograniczenie, to nie jest takie ograniczenie, które jeśli to zrobicie, to nie wiem, pójdziecie do więzienia, tak? Znaczy to nie jest takie ograniczenie, które miałoby się spotkać z jakąś poważną sankcją, tylko po prostu przyjmuje się taką rzeczywistość i się ją egzekwuje i nie jest to zdarzenie, które trwa miesiąc czy na przykład pół roku, tylko trwa przez całe dorastanie dziecka, czyli kilkanaście lat.
Dzięki twojej pracy i właśnie temu porównaniu być może, że dużo osób sobie pewne rzeczy uświadomi. Jest też kwestia tego, że brak komunikacji ma swoje konsekwencje. Ma konsekwencje w postaci gorszych relacji międzyludzkich, nieporozumień, konfliktów. I myślę, że to jest istotne. Też w twoim filmie jest ukazana postać Ludwika Zamenhofa, który żył w Białymstoku w XIX wieku. Białystok w tym czasie był takim miastem handlowym pomiędzy wschodem i zachodem. Mieszkali tam Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, Polacy, Rosjanie, więc był to taki tygiel wielokulturowy i też wielojęzyczny. I to powodowało dużo konfliktów i dlatego młody Ludwik Zamenhof chciał stworzyć język, który spowodowałby, że ludzie się zaczną ze sobą komunikować. Stąd właśnie Esperanto. No w tej chwili mamy... No, takim językiem jest język angielski, natomiast no, wtedy to był taki pomysł Ludwika Zamenhofa na rozwiązanie problemów komunikacyjnych.
No tak, dlatego ja przytaczam w tym projekcie, z jednej strony jest lista dosyć z naszej perspektywy drastycznych eksperymentów deprywacji językowej. To były takie sytuacje, kiedy ktoś, kto był bardzo wpływowy, często był po prostu władcą jakiegoś miejsca, postanawiał sprawdzić, jaki był pierwszy język na ziemi, izolował dzieci od języka, żeby się dowiedzieć na przykład, w jakim języku powiedzą pierwsze słowo, bo taki był stan wiedzy wtedy i myślano, że po prostu człowiek na przykład rodzi się z językiem. I chciano sprawdzić, co to znaczy. I to jest jakby jeden wątek, a drugi wątek to są różne marzenia o języku doskonałym, który miałby jakieś takie bardzo szczególne cechy, które sprawiłyby, że wszyscy ludzie mogliby się komunikować. Te marzenia, zresztą to Ludwik Zamenhof miał taki bardzo pragmatyczny pomysł, bo to chodziło o to, żeby był język, którego każdy mógłby się po prostu nauczyć, ale były też dużo bardziej utopijne projekty takiego wymyślania języka, który byłby doskonały, w którym nie można by było kłamać, na przykład, który byłby zawsze idealnie zgodny z myślami, albo w którym nie można by było mówić o rzeczach, których się samemu nie rozumie. Więc takich projektów w historii ludzkości było tak naprawdę bardzo, bardzo wiele i ja przytaczam tylko niektóre z nich. No to jest takie, mi się wydaje, że to jest takie piękne, utopijne marzenie, trochę tak jak marzenie o lataniu było kiedyś, kiedy sobie jeszcze nie wyobrażaliśmy samolotów, tylko na przykład myśleliśmy o tym, żebyśmy wszyscy mówili tym samym językiem, ale też, no też z drugiej strony wiemy, że taka sytuacja, kiedy projekt Zamenhofa się nie udał, pewnie można powiedzieć również dlatego, że nie był związany z żadną dominacją ekonomiczną, kolonializmem, ani żadnym innym działaniem, które nazywamy współcześnie formą przemocy, czy zawłaszczania czyjegoś terenu i czyjejś kultury. Natomiast my, nie wiem, kiedyś mówiliśmy po francusku, po rosyjsku, teraz mówimy po angielsku. Bo no to nie jest tak bardzo przypadek, to znaczy, jeżeli mówimy w języku najbogatszego kraju świata albo kraju, który miał kolonie, bardzo duże kolonie, na których zbudował swoją potęgę, no to wiemy, że okej, fajnie, że możemy się porozumieć po angielsku w tak wielu miejscach na świecie, ale też wiemy, że to nie jest takie niewinne, że to nie był żaden utopijny projekt, tylko dominacja ekonomiczna sprawiła, że tak wielu z nas albo po prostu nauczyło się angielskiego, albo wie, że musi się nauczyć angielskiego, bo inaczej na przykład nie będzie mogła odnieść sukcesu w swoim zawodzie.
Tak, to prawda. I tutaj wspomniałeś o języku angielskim i będąc w Berlinie, widziałem pracę Mladena Stylinowicza. Była to różowa flaga, na której było napisane po angielsku: artysta, który nie mówi po angielsku, nie jest artystą. Albo też kolejna flaga, na której było napisane: aktywista, który nie mówi po angielsku, nie jest aktywistą. Czyli można powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia komunikacji i relacji, ale w tej chwili znajomość właśnie języka angielskiego nobilituje. Człowiek należy do pewnej elity, natomiast ktoś, kto tego języka nie zna, jest wykluczony. I to bardzo mi przypomina biowładzę. Tak jak właśnie w przypadku biowładzy narzucane jest to, jak mamy wyglądać. Każda osoba, która wygląda inaczej, jest dyskryminowana, jest gdzieś tam odsuwana na bok. Tak samo jest właśnie taka biowładza związana z językiem, że jeżeli nie znamy danego języka, to jesteśmy odsuwani. Teraz zastanawiam się, jak można rozwiązać taki problem, być może w ramach edukacji szkolnej, jak myślisz?
No to zależy, Na czym polega ten postulat? Znaczy, czy to znaczy, że chodzi ci o to, że wszyscy powinniśmy być uczeni języka angielskiego? Czy to by było rozwiązaniem tego problemu?
Znaczy, nie wiem, czy akurat język angielski tutaj rozwiązuje problem, tylko bardziej chodzi o to, że mamy w Europie na przykład wielu uchodźców w tej chwili, którzy posługują się gdzieś tam swoim językiem, ale przez to, że nie znają języka danego kraju, w którym przebywają, są odsuwani. I teraz pytanie, jak zaradzić takim problemom komunikacyjnym?
No tak, znaczy myślę, że na to, to są wypracowane metody. Pytanie jest, na ile w danym miejscu się te metody stosuje i na ile to jest w ogóle społecznie ważne. No, wiemy, że w przypadku uchodźców i dzieci, które z nimi przyjeżdżają, no to najsensowniejszą metodą jest uczenie ich języka i w zależności od tego, nie wiem, właśnie jeżeli byśmy byli w Berlinie, to takich miejsc i osób zaangażowanych w taką pracę jest naprawdę dużo. Ja mam sama koleżankę, która jest artystką i pracuje z dziećmi uchodźców w ośrodku, trochę również ucząc ich niemieckiego akurat, i żeby ułatwić im asymilację, ale też po prostu opiekując się nimi, organizując im czas. No więc mamy, no, żyjemy w takim czasie, w którym migracja będzie tylko rosnąć i raczej, no nie wiem, nikt sobie chyba nie wyobraża, że teraz jesteśmy w takim momencie, że to nie będzie zjawisko, które po prostu będzie coraz bardziej intensywne, więc jako społeczeństwa powinniśmy sobie wypracowywać metody pracy z tym. No i na pewno udostępnianie języka czy jakichś podstawowych warunków życia i edukacji na początku, no to są takie podstawowe warunki współistnienia i sprawiania, żeby życie stało się znośne. Zresztą na dłuższą metę, no to wiadomo, że jeżeli w jakimś, do jakiegoś miejsca przybywają imigranci i jeżeli się tego nie robi, no to prowadzi to do raczej trudnych sytuacji. Ich życie jest naprawdę trudne, prowadzi to do powstawania różnego rodzaju gett i osobnych przestrzeni i w związku z tym do bardzo dużych napięć. Też nie ma szans wtedy na żadne wyrównywanie szans społecznych. No więc jest, znaczy tak naprawdę, no to jest pewnie w ogóle osobna dziedzina wiedzy, jak to się robi i jest ogromna ilość wypracowanych jakby sposobów pracy z osobami, które przyjeżdżają i których sytuacja jest trudna w danym momencie.
Mówiąc o edukacji, mówiłem też, chodziło mi też o, na przykład nawiązując właśnie do tego, że jestem osobą głuchą, że warto by było, żeby może uczyć chociaż jedną godzinę tygodniowo języka migowego, żeby osoby, które spotykają się z językiem migowym, nie były zaskoczone, żeby miały jakąś podstawową wiedzę. A wracając do twojej pracy, chciałem zapytać, skąd tytuł Bunt Głuchych?
No, na pewno tak, na pewno to jest po prostu ogromne zaniedbanie, że przede wszystkim to nie tylko nie uczy się języka migowego na żadnym poziomie w edukacji powszechnej, ale też nie mówi się, tak naprawdę nie mówi się o języku migowym, bo jedną rzeczą jest uczenie go, a drugą przydałaby się też po prostu informacja o tym, że taki język istnieje, że jest językiem, że można się w nim komunikować, że jest bardzo dużo ludzi, którzy go używają na całym świecie i tak dalej. Znaczy to są różne poziomy likwidowania obcości, ale wydaje się, że to jest jakiś taki podstawowy i powinno się tego oczekiwać od państwa, żeby przewidziało, że jest taka konieczność i wprowadziło to do systemu edukacji. Też warto sobie uświadomić, że uczenie się innych języków jest po prostu zdrowe dla mózgu, dla umysłu i dla rozwoju, a uczenie się tak innego języka, który jest wizualny i przestrzenny, jest tym bardziej zdrowe dla dzieci. To jest coś takiego, co w takim stopniu rozwija mózg, że potem wszystkiego jest się łatwiej nauczyć. To też tak jak się mówi o grze na instrumencie, że Dzieci uczone gry na instrumentach rozwijają się potem w ogóle szybciej i łatwiej im się uczyć innych rzeczy. I to w ogóle nie chodzi o zyskanie jakiejś szczególnej biegłości, tylko o rozwijanie różnych kompetencji umysłu. Więc język migowy byłby idealny i tak naprawdę byłoby to dla wszystkich rozwijające, a nie tylko udrażniające komunikację i wkluczające osoby głuche. A tytuł pochodzi z historii o emancypacji osób głuchych na Uniwersytecie Gallaudet University, gdzie po prostu doszło do buntu głuchych, który co więcej zakończył się sukcesem. To chodziło o to, że kolejna, w tym wypadku rektorka, która została powołana, nie była osobą głuchą i podobno nawet nie znała dobrze języka migowego, czy przynajmniej nie znała go biegle. I głusi studenci, bo to jest uniwersytet artystyczny przeznaczony, w tej chwili przeznaczony dla osób głuchych. Wcześniej studiowały też, tam też osoby, które nie widzą. I no, to jakby spowodowało poczucie niesprawiedliwości i tego, że władze uniwersytetu tak naprawdę nie reprezentują ich do końca, nie mają odpowiedniego zrozumienia, ponieważ nie są osobami głuchymi. I to był udany bunt, udało się w ciągu tygodnia studentom wywalczyć powołanie pierwszego głuchego rektora tej uczelni i jakby z tych wszystkich historii, które zbierałam wtedy i których szukałam, ta jedna się kończy w taki oczywisty sposób dobrze i to jeszcze to jest ta sytuacja, w której osoby w słabszej pozycji, w trudniejszej sytuacji społecznie w pewnym momencie znajdują dość siły, też właśnie dość umiejętności zjednoczenia się, bo to też jest ważne i też jest ważne, kiedy mówimy o komunikacji, żeby wywalczyć dla siebie coś, co jest dla nich w danym momencie bardzo ważne i co jakby rozumiem też prawdopodobnie w dłuższej perspektywie dodaje dużo więcej pewności siebie, odwagi i poczucia własnej wartości. I dla mnie to było, no dużo jest bardzo pesymistycznych historii w tym moim projekcie, i mówienie o trudnościach komunikacji w ogóle nie jest niczym specjalnie miłym. A to była taka historia, która tam, gdzie się tego tak łatwo nie spodziewamy, bo wiemy, że osobom głuchym jest po prostu trudniej funkcjonować w społeczności, nagle wydarza się coś bardzo dobrego. I dlatego też pomyślałam, że to jest dobry tytuł dla tego projektu, że on troszeczkę łamie ten pesymizm. I jakby mówi, że no, jakby to utopijnie nie brzmiało, to takie zdarzenia są możliwe.
Ja też się zastanawiałam nad tym tytułem, który oczywiście wiąże się z właśnie, tak jak powiedziałaś, z historią głuchych, ale i też w związku z tym, że sam jestem osobą głuchą, jestem bardzo jakby przywiązany do tej historii i do tego, dlatego ten tytuł był dla mnie istotny. Natomiast wiem, że w społeczności, w kulturze osób słyszących określenie głuchy oznacza również jakby taki zarzut, czy powiedzenie jesteś głuchy oznacza zarzut lekceważenia. Także z jednej strony to, co mówisz, że tutaj to jest taka jedyna historia, która zakończyła się pozytywnie, ale dla mnie to też jest taka metafora, że w tych wszystkich sytuacjach komunikacyjnych, które się skończyły źle, ludzie się próbowali buntować, ale mimo wszystko przegrali. Tak jak byli jakby odsunięci, tak jak właśnie, nie wiem, byli potraktowani jako ktoś gorszy, właśnie jak taki głuchy. Zostali zlekceważeni przez system albo przez drugą stronę komunikacji.
No, znaczy mogę się zgodzić w takim sensie, że można by to opowiedzieć tak, że to jest bunt tych, którym jest trudniej. Którzy właśnie są często stawiani w gorszej pozycji, czyli w takim sensie tak. Ja rozumiem oczywiście, że jak słyszący do słyszącego mówi głuchy jesteś, to czy głucha jesteś, to oznacza po prostu nie słuchasz mnie, czy tam nie zwracasz na mnie uwagi, to jest coś takiego. i nie jest to najbardziej elegancki sposób wyrażenia tej treści. Ale trochę nie o to mi chodziło. To znaczy bardziej mi chodziło o to, że to są te osoby, które są postawione w trudniejszej sytuacji, a jednak znajdują w sobie dość siły, żeby tę sytuację złamać.
Także widzimy, że nawet jeżeli są jakieś problemy komunikacyjne, to można próbować je w jakiś sposób jednak przełamywać. Czy może Państwo z publiczności chcieliby zadać jakieś pytanie artystce? Czy można by było podać mikrofon panu, bo nie słychać?
Mam pytanie, czy powstała jakaś aplikacja, która tłumaczy język migowy w dwie strony?
W teorii jest to możliwe. Natomiast dla mnie, wydaje mi się, że to nie byłaby zbyt dobra aplikacja, natomiast to nie wiem, można zapytać osoby głuche, które tutaj się znajdują na sali, co one myślą o tego typu aplikacji. Moim zdaniem to nie byłoby zbyt dobre rozwiązanie.
No ja mam przykład komunikowania się z akurat osobami z Tadżykistanu i taka, no, prymitywna googlowska aplikacja pozwala mi się z nimi komunikować. Rozumiem, że sztuczna inteligencja by załatwiła ten problem. Rozumiem, że sztuczna inteligencja potrafiłaby to załatwić. No i do tego smartfon oczywiście.
Dla mnie tutaj problem stanowi to, że w języku migowym bardzo istotne są emocje i cała ekspresja. Natomiast jak sobie wyobrażam taką sztuczną inteligencję, która by tłumaczyła na język migowy, czy z języka migowego, to wydaje mi się, że ona byłaby taka bardzo martwa, taka bardzo nienaturalna. I pytanie, jak... Na przykład zadając pytanie w języku migowym, istotna jest mimika. Na przykład trzeba podnieść brew i to już oznacza, że to zdanie jest zdaniem pytającym. Pytanie, czy taka aplikacja byłaby w stanie to odczytać. Ja wiem, że są prace prowadzone nad taką aplikacją. No, jestem ciekaw efektów. Jest firma... Są firmy, które oferują usługi tłumacza języka migowego online. Jest to oczywiście żywy tłumacz, żywy człowiek, ale kontaktuje się z tłumaczem, czy korzysta z tego tłumacza właśnie poprzez jakąś aplikację. I to jest wygodne w sytuacjach takich, kiedy trzeba załatwić pilnie jakąś sprawę i nie ma czasu albo nie ma możliwości, żeby załatwić tłumacza, który by przyjechał na miejsce. Także wiem, że są tego typu rozwiązania dla osób głuchych.
Też to jest taka rzecz, że większość osób słyszących nie zdaje sobie sprawy z tego, że język migowy nie ma adekwatnej formy graficznej. W związku z tym, bo jeżeli mówimy o Google Translatorze, tak? Czy ja...
No ja myślę o czymś, co zauważyłoby podnoszącą się brew, co zeskanowałoby milion czy ileś możliwych gestów i skierowany bezpośrednio na osobę głuchą ten smartfon tłumaczyłby to w czasie rzeczywistym w postaci i wychodziłby dźwięk z tego, nie?
Nie widziałem takiej aplikacji, także nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć panu, nie wiem inne osoby. Chyba firma Migam pracuje nad tego typu projektem, tak przygotowuje taki awatar, który by migał. A właśnie, są osoby głuche, także bardzo proszę, żebyś wstał. Także wiem, że właśnie firma Migam pracuje nad czymś takim, natomiast nie wiem, jak wygląda postęp tych prac. Natomiast oczywiście w języku migowym jest istotna ekspresja i tylko właśnie... Wiem, że prace nad tą aplikacją, słyszałam o tych pracach jakieś 3-4 lata temu, natomiast nie wiem, jak to wygląda w tej chwili. Wiadomo, że tutaj, jeżeli chodzi o rozwój tego typu programów, aplikacji, bardzo istotne są pieniądze, które pewnie musiałyby być może państwowe, więc tutaj myślę, że jest główny problem.
Ja mam jeszcze jedno pytanie do autorki. Wspominała Pani o tej dziewczynce, czy kobiecie w tej chwili, która przez ileś lat komunikowała się za pomocą ograniczonej liczby wyrazów. Czy pokusiłaby Pani się o jakąkolwiek analizę psychologiczną tej kobiety, co by było, gdyby ona miała pełną, czy może w zamian za to, że nie milion wyrazów, a ma 50, może dzięki temu stała się właśnie bogatsza wewnętrznie?
No tak, może pewnie, czy to jest taka rozmowa o tym, czy osoby, które mają trudniej, potem jak sobie poradzą, jeśli sobie poradzą, a wiele osób, które mają trudniej, sobie nie poradzi. No ale jeśli sobie poradzą, to czy potem mają łatwiej w jakimś sensie? To znaczy ona mówi płynnie po niderlandzku i po angielsku, nie mówi po chińsku. To jest tak, że ona w szkole się komunikowała, uczyła się języka, nie uczyła się go w domu. Więc to, ta zaburzona, bardzo ograniczona komunikacja dotyczyła po prostu jej rodziców. Bo już ze swoim rodzeństwem, które chodziło do szkoły, komunikowała się zwyczajnie, jak każdy. Nie wiem, jest taki pogląd na przykład, że artyści w ogóle są trochę dziwni, albo to bardzo różnie można opowiadać. Nie wiem tego tak naprawdę i myślę, że to by było też trochę protekcjonalne, to znaczy mówienie o niej, kiedy jej tu nie ma i jak ja w takiej roli, że ja sobie myślę, że ona w związku z tym jest jakaś. Znam ją tylko trochę, spędziłyśmy ze sobą trochę czasu. Ale tak mam wrażenie, że to by nie było, ani ja bym się nie czuła dobrze w tej pozycji, ale no, na pewno, jeżeli mamy jakieś doświadczenie, które, bo to nawet nie chodzi o trudność tego doświadczenia, tylko o to, że jeżeli zdarza się komukolwiek coś, co czyni różnicę do powszechnego, przeciętnego doświadczenia innych osób, no to na pewno to sprawia, że ten ktoś jest trochę inny, czy pod jakim względem jest mu łatwiej, a pod jakim względem trudniej. Nie wiem i też nie chciałabym wchodzić w tą rolę.
Znaczy moje pytanie jakby miało być wstępem pytania takiego, które mogłoby włożyć kij trochę w środowisko głuchych. Czy to nie jest tak, że środowisko głuchych w jakiś sposób zrzuca też część swojej takiej społecznej zamkniętości na sam brak komunikacji, czy to nie jest wymówka niejednokrotnie, a w ogóle pierwszy raz się spotykam z tym środowiskiem.
Ja bym to za środowisko głuchych to ja się nie mogę wypowiadać. Jedyne co ja mogę powiedzieć to, że wydaje mi się, że izolacja poprzez język to jest bardzo poważna sprawa na bardzo wielu płaszczyznach, ale myślę, że tak naprawdę Daniel jest osobą, która może próbować odpowiedzieć.
Ja migam mikrofonu, nie potrzebuję, dziękuję. Ta sytuacja z tymi 50 słowami przypomina mi moją relację z rodzicami. Gdybym, nie wiem, nie jestem w stanie policzyć, ile znaków moi rodzice znają w języku migowym, czy to jest 50, czy 100, ale nie czuję, żebym miał taką pełną możliwość komunikacji z moimi rodzicami, żebym mógł porozmawiać o polityce czy o czymkolwiek innym. To są słowa, które są takie bardzo podstawowe, takie, nie wiem, związane z codziennym życiem, z rodziną. I czuję, że nie jestem w pełni związany z moimi rodzicami przez to. Ale też nie czuję, żeby to spowodowało, że moje jakieś problemy w moim życiu, że nie wiem, jestem gorszy czy coś w tym stylu. Nie mam problemów, żeby się integrować z osobami słyszącymi. Chodziłem do szkoły, skończyłem studia, pracuję. Także to wszystko zależy od człowieka, od każdego człowieka z osobna. Czy ktoś chce się komunikować, czy nie. Znam takie osoby, które w ogóle się nie komunikują ze swoimi rodzicami. Rodzice znają tylko 4 znaki. Pić, jeść, spać i to wszystko. I kontaktują się z nimi tylko wtedy, jeżeli trzeba załatwić jakąś sprawę. Także to relacje w takich rodzinach wyglądają naprawdę różnie. Tutaj Tomek chyba chciał coś dodać. Ja mam pytanie do pana. Mówił pan, że osoby słyszące są, osoby głuche są zamknięte z tego względu, że mają problemy komunikacyjne. Tutaj jest kwestia tego, że język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym, a język foniczny jest zupełnie inny. Osoby słyszące, posługujące się językiem polskim czy językiem migowym, językiem polskim czy językiem, przepraszam, niemieckim, nie mają problemu, żeby się ze sobą porozumieć. To jest kwestia tylko nauczenia się języka. Natomiast w związku z tym, że tutaj charakter języka migowego w porównaniu do fonicznego jest zupełnie inny, że to jest język, którego podstawą jest przestrzeń i to, co widzimy, to powoduje tą barierę. To nie chodzi o to, że społeczność głuchych chce się zamknąć, tylko właśnie taka fundamentalna różnica pomiędzy językami fonicznymi i migowymi powoduje to, że pojawia się bariera między światem słyszących i głuchych.
Znaczy mi bardziej chodziłoby o to, żeby pomóc jakoś rozwiązać ten problem i to moje pytanie miało takie dno, czy może nie trzeba wychodzić poza swoje środowisko, tak samo jak my jako Polacy nie musimy się komunikować z resztą iluś miliardów ludzi, tylko komunikujemy się z Polakami, może głusi powinni się komunikować pomiędzy sobą ze wszystkimi głuchami na świecie, a do rodziców może trzeba pisać listy z laika. Znaczy od strony kogoś, kto w ogóle nie zna problemu, no, gdybam sobie.
Ja myślę, że jest możliwa komunikacja między osobami głuchymi i słyszącymi. Trzeba też pamiętać, że ludzie głusi mają różne umiejętności i różne potrzeby. Są takie osoby, które dobrze znają język polski, ale są też takie, które mają z tym problemy. I rozwiązaniem właśnie w takim komunikacyjnym jest tłumacz języka migowego. Oczywiście rozwiązaniem też jest pisanie. W tej chwili mamy taką technologię, rozwija się cała technologia. Pamiętam taką sytuację, wyjechałem za granicę. W Hiszpanii byłem. Pani niezbyt znała język angielski, więc wykorzystałem właśnie Google Translator i napisałem po polsku, przetłumaczyłem to, znaczy Google Translator przetłumaczył na hiszpański. Pani niestety tego w ogóle nie była w stanie zrozumieć. Natomiast później jak ona coś mówiła do mnie, to zamiast pisać, powiedziała to tego Google Translatora, on w jakiś tam lepszy czy gorszy sposób przetłumaczył to na język polski, jakoś tam udało nam się skomunikować, ale wydaje mi się, że tutaj dobrym rozwiązaniem jest używanie właśnie tłumacza języka migowego online.
Ja chciałam wrócić do tych innych wątków. pracy Bogny, bo zeszliśmy na temat głuchych, a chciałabym wrócić do problemów jeszcze tak bardziej komunikacji ogólnie i komunikacji właśnie osób, które mają pełne narzędzia, czyli mówią w tym samym języku, mieszkają blisko siebie, a kompletnie nie są w stanie się komunikować. I mi się wydaje, że we współczesnym świecie staje się to coraz bardziej powszechne i trudne. Chciałam opowiedzieć o takiej historii, którą opowiadała mi koleżanka o takiej wizycie w domu, kiedy dziecko było podejrzewane przez rodziców o to, że ma problemy, być może jest dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, małe dziecko. I wizyta takiej osoby, która miała ocenić to, skończyła się tym, że takim komentarzem, że dziecko ma pełne możliwości komunikacji, tylko to rodzice mają ten problem, bo w ogóle nie zwracają uwagi na to dziecko, bo cały czas siedzą w telefonie, w pracy i pierwszym słowem, które to dziecko powiedziało, było bodajże nie dzwoń do matki. No, dla mnie to jest znamienne i czasem sama jako matka czuję się zawstydzona i doświadczam tego, kiedy moje dzieci mi mówią, mama, zostaw ten telefon. A ja się tłumaczę, że pracuję i myślę sobie, że nie muszę wcale w ten sposób pracować, tylko czas w domu powinnam jednak tak spędzać, żeby więcej komunikując się, a przynajmniej myśląc o tym, że się komunikuję, nie wiem, patrzeć w oczy, bo to są tak podstawowe rzeczy, które wyrabiają w nas relację, dobrą relację rodzinną, społeczną, a o których po prostu zapomnieliśmy, mając pod ręką bardzo dużo narzędzi, które nas rozpraszają. I chciałabym też powiedzieć o tym, że właśnie to nawet nie te narzędzia, czasem po prostu niezdolność rozumienia się też no, powoduje te zaburzenia, bo przecież ta praca też jest o tym, tak, że w tych wątkach, o których mówiłaś, że są jakby takie, taka niemożność do porozumienia się z córką, która wiąże się być może z jakimś takim przerzucaniem odpowiedzialności i ciężaru na tą drugą osobę, tak, na współmałżonka, czy też w tych historiach jest też taka dla mnie podstawowa nieumiejętność w ogóle zrozumienia drugiego człowieka, umiejętność w ogóle rozmawiania z nim, no już niezależnie od tego, jakich argumentów sobie dostarczamy, żeby z tą osobą nie umieć rozmawiać, po prostu nie potrafimy tego zrobić.
Tak, tak dokładnie, dokładnie dla mnie to o tym było, czy trochę było to o tym, jak język stwarza świat, że opowiadając sobie jakieś historie, nawet samemu sobie, możemy sobie właśnie na przykład dać świetne preteksty, żeby sobie powiedzieć, że się czegoś nie da zrobić, nie da się porozmawiać z kimś, mimo że się da. I też no tak, no takiej fundamentalnej nieumiejętności, to każdy na pewno doświadczył relacji, w których przynajmniej potencjalnie obie strony miały dobrą wolę, ale się nie da. To, że oczywiście relacje się zaniedbuje, na przykład, nie wiem, można zaniedbywać, bo człowiek się zajmuje czymś innym, a no, mi się wydaje, że kondycja ludzka w ogóle taka jest, że bardzo byśmy chcieli mieć dobre relacje, spędzać czas, nie wiem, z dziećmi, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, a ciągle coś jest nie tak. Więc tak, no to jest trochę o takiej wspólnej nieumiejętności, ale z drugiej strony, i to trochę też do pana, jedno to jest, jak my sobie tak martwimy się o to, że często nie potrafimy dotrzeć do drugiej osoby, albo jej zrozumieć, albo że my nie jesteśmy zrozumiani. No ale jeżeli się pojawia tak zwana obiektywna bariera, to te osoby, które muszą jej doświadczać, prawdopodobnie bardzo chciałyby mieć takie problemy. Że to jest troszeczkę inny level, jak to się ładnie mówi, tak? Jakby to jest inna skala. Więc wydaje mi się, że o ile dla mnie w momencie, kiedy ja robię, nie wiem, swój projekt i opowiadam sobie historię, a potem opowiadam ją innym, to mi się oczywiście te poziomy przenikają i mogę skończyć tą całą historię mówiąc na przykład, że i tak bardzo dużo niezwykle krwawych konfliktów odbyło się między ludźmi, którzy świetnie znają ten sam język. to tak naprawdę no, nie można tego, ja sobie mogę mieszać te porządki w projekcie, bo próbuję przez swój projekt się dowiedzieć trochę sama od siebie, czym ten język jest w moim wyobrażeniu, ale tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy o realnych problemach społecznych, to nie jest taki dobry pomysł, żeby powiedzieć, my Polacy sobie możemy z Polakami tylko i właściwie po co rozmawiać z innymi ludźmi, a głusi to mogą tylko ze sobą. Znaczy, jeżeli ktoś, kto jest głuchy, chce rozmawiać tylko z innymi głuchymi osobami, to nic mi do tego, ale wydaje się, że jednak powszechna potrzeba jest taka, żeby mieć dostęp na przykład do kultury, który jest uniemożliwiony przez brak dostępu, przez izolację spowodowaną innymi językami, więc i taki argument, że te mniejszości, które narzekają, to one się tak naprawdę są zamknięte i się nie chcą asymilować, no to jest taki argument, który wszelkie większości, pewnie we wszelkich społecznościach notorycznie używają wobec, nie wiem, Żydów, osób czarnoskórych w Stanach, imigrantów i oczywiście części tych mniejszych społeczności nie chcą się komunikować. To nie jest tak, że wszystkie osoby inne od nas chcą koniecznie z nami rozmawiać, ale też jak się ktoś analizuje, dlaczego nie chcą, to prawdopodobnie takiej niechęci, która bierze się, nie wiem, z samego serca, nieskażonego żadnym złym zdarzeniem, jest relatywnie mało i wydaje mi się, że to jest bardzo niebezpieczny argument. To jest dokładnie ten argument, który zgadzamy się, że zamykamy innych w gettach, bo są inni i tak się nie chcieli asymilować. W złych czasach tego argumentu używa się przeciw osobom, których jest mniej na przykład, albo które są słabsze. I to tylko jest kwestia atmosfery politycznej, jak się ludzie do tego odnoszą. Dlatego ja bym się bała takich stwierdzeń, że a właściwie to po co? I że te mniejszości nie chcą się asymilować. To nie jest do końca tak.
To znaczy, jeśli... Halo? Jeśli można, mi chodziło o coś innego, mi chodziło o to, żeby nie... Ja wiem, że jaki jest duży problem, natomiast mi chodziło o to, żeby spróbować znaleźć także inną, równoległą ścieżkę i że ludzi na świecie głuchych jest tak dużo, że to może otworzyć całkiem inną komunikację, czyli łączmy się jako ci, którzy nie słyszymy, a jednocześnie rozmawiajmy wszyscy w danym kraju. Broń Boże, nie jestem za tym, żeby głuchych oddzielać. Raczej chodziło mi o to, żeby pokazać tej społeczności głuchej, że one też mają, zresztą moje dalsze pytanie było w tym kierunku, znaczy poprzednie było w tym kierunku i do pani także, że zamykając się na pewną rzecz, czyli na przykład na widzenie, mam znajomego, który przestał widzieć i otwieramy się jednocześnie niestety na inne rzeczy. No, czy też będąc chorym na przykład po wypadku, stajemy się kalekami i siedzimy na wózku, zamykamy się na coś. Spróbujmy niestety otworzyć się na coś innego, jak gdyby nie robić sobie z... żeby nikogo nie urazić. Równolegle do tego problemu, który jest, znaleźć coś pozytywnego, chociażby to była mała świeczka, nie? Czy mały promień. Nie?
Ja tylko powiem, że pracując i mając znajomych niesłyszących, jestem po prostu pełna podziwu, jak szerokie kontakty mają i tak się dzieje, że to są osoby, które bardzo dużo podróżują i świetnie się komunikują i właśnie widzą tę wartość w tym, że mają pełno znajomych na świecie, dużo więcej niż my słyszący, myślę. I to jest tak, że nie potrzebują... nie wiem, się pocieszać. Oni po prostu się tym cieszą, że mają takie możliwości i to robią po prostu, bez barier właściwie. Żadnych, tak mi się wydaje. A jeśli są te bariery, no to łatwo je pokonują, wydaje mi się. I pozazdrościć tylko takiej otwartości i tego, no jak są... sprawni w tym realizowaniu swoich po prostu marzeń i właśnie przekraczaniu barier i granic.
Ja też myślę, jeżeli chodzi o jakieś pozytywne rozwiązanie? To bez względu na to, czy dziecko się rodzi z jakąś wadą, czy jakąkolwiek wadą, to dziecko nie czuje się, znaczy nie rodzi się z takim poczuciem, że jest inne. To tą inność doświadcza później od społeczeństwa. I to jest może nawiązanie do tego, co Pan mówił, że dopiero będąc, nie wiem, w pełni sprawnym i dopiero po wypadku człowiek czuje się, że jest inny, że czegoś mu brakuje, to tutaj podobna właśnie sytuacja. To jest może trochę tak, jak drzewo, które zostało ścięte. To taki mój ulubiony temat. Że mimo wszystko, że zostało ścięte, że został tylko sam pień, to jednak po jakimś czasie z tego pnia wyrasta młody pęd, który stara się szukać innej drogi do tego, żeby jednak dalej żyć i dalej sobie radzić. Także wydaje mi się, że to jest taka dobra metafora. Ja chciałbym jeszcze coś dodać. Z mojego doświadczenia wiem, że nie tylko osoby głuche czy niepełnosprawne, ale generalnie wszyscy mamy w sobie różnego rodzaju bariery wynikające z różnych problemów. I tak naprawdę trzeba mieć po prostu wewnętrzną odwagę, siłę, chęć do tego, żeby współpracować, żeby się komunikować, żeby wyjść poza swoje wewnętrzne ograniczenia, żeby pokonać te bariery. I wtedy nie będzie już problemów i wtedy jest pełna integracja. Czy ktoś z Państwa ma może jeszcze jakieś pytania albo chciałby coś dodać? Ja chciałbym jeszcze coś w takim razie powiedzieć. Czy ktoś z Państwa oglądał może film Bunt Głuchych? Pewnie tak. Czy mieliście Państwo może takie wrażenie, że oglądając właśnie ten film, takie wrażenie, takiego właśnie problemu, żeby się może, nie wiem, skomunikować z tym filmem, żeby zrozumieć jego sens, o co chodzi w tych historiach? Czy napotkaliście Państwo takie bariery, oglądając właśnie pracę Bogny? No chyba nie. No to myślę, że chyba już możemy zakończyć nasze spotkanie, chyba że jeszcze coś byś chciała dodać. Ja chciałbym coś powiedzieć. Ja jestem osobą głuchą, używam języka migowego i powiem szczerze, że to nakładanie się dwóch tłumaczy na siebie było dla mnie trochę problemem w odbiorze. Nie rozumiałem, co Miga tłumaczy, ale też była też taka, tam są też napisy, które piszą, napisy poszczególnych słów pojedynczych, to co mówi czy śpiewa chór. I to też było dla mnie trochę nie do końca zrozumiałe. Nie wiem, czy to był zabieg celowy.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o nakładających się tłumaczy migowych, to się pojawia dwa razy i to myśmy, osoba słysząca słyszy wtedy nakładające się głosy, które mówią równolegle zupełnie inny tekst. I szukałyśmy, bo to właściwie same kobiety pracowały prawie przy tym projekcie, i szukałyśmy najbliższego odpowiednika. To jest tak, że osoba słysząca, która słucha tego tekstu, ma dokładnie ten sam problem. To znaczy czasami te głosy się tak przenikają, że nie do końca w ogóle można zrozumieć. Albo trzeba się bardzo skupić na głosie jednej aktorki, żeby mieć szansę prześledzić chociaż część tego, co ona mówi. I szukałyśmy wizualnego odpowiednika tej sytuacji i nasza Marta, która jest tłumaczką i występuje w tym filmie, powiedziała, że jej się wydaje, i też konsultowała to z głuchymi osobami, że jej się wydaje, że to jest najbliższe temu, co ona słyszy. No bo to jest problem, znaczy jeżeli film jest tak zrobiony, że lecą dwie osoby mówią różne rzeczy i to jest zmontowane tak, że jest to symultanicznie, no to jak to pokazać, jak to przetłumaczyć? I zdaniem osób, które znają oba języki, to jest najbliższe temu. I chodziło o taki efekt, żeby zarówno osoby słyszące, jak i osoby głuche miały podobny problem. Natomiast jeżeli chodzi o ten fragment, kiedy śpiewa chór i pojawiają się słowa, to jest tak, że dla osób słyszących, to znaczy to jest tak, że ja miałam taką przygodę z tym fragmentem, że jak dostałam tą ścieżkę dźwiękową, to ją po prostu spisałam, wiedząc z jakich słów, bo ona się składa z 50 najczęściej używanych, to jest po prostu 50 najczęściej używanych słów w języku polskim. Ponieważ nie miałam tych 50 słów, które znała ta dziewczyna, no to po prostu wzięłam 50 najczęściej używanych słów. Można je znaleźć w internecie i w każdym języku. I kompozytor z chórem zrobili z tego muzykę, gdzie chór śpiewa te słowa. I ja jak dostałam, to jest takie bardzo aharmoniczne, pomieszane, to nie jest w żadnym sensie harmoniczna muzyka i te słowa się bardzo często na siebie nakładają. W związku z tym, kiedy ja ze słuchu usiłowałam je spisać, to się okazało, że tak nie pomyliłam się w połowie, ponieważ jest to tak nisko komunikatywne dla słyszącego. Więc jeżeli chodzi o samą zawartość słów, to osoby, to jakby jak się to czyta, to się wie dużo więcej niż jak się tego słucha. Tam nie ma żadnej treści, którą można by nazwać sensem. To jest po prostu bardzo różna, aharmoniczna kompozycja ze słów, do których do każdego słowa kompozytor przypisał dźwięk, potem chór te dźwięki nagrywał, a potem oni to miksowali komputerowo i bardzo często na przykład trzy słowa wybrzmiewają w tym samym czasie, albo jedno słowo trwa bardzo długo, ale w trakcie pojawiają się inne słowa i tak naprawdę nawet napisanie ich w kolejności nie oddaje tego, ale ja jako osoba słysząca i znająca wszystkie te słowa, bo to ja je pytałam kompozytorowi, też się pomyliłam wielokrotnie je przepisując. Ten film jest tak skonstruowany, że w wielu momentach nie jest komunikatywny bardzo i to była taka gra z komunikacją. Znaczy ja stwierdziłam, że nie chcę zrobić filmu o problemach z komunikacją, który byłby można by było przyswoić. To też jest tak, że na przykład ta cała historia języka migowego jest tylko i wyłącznie migana i napisana. W związku z tym osoba słysząca musi za każdym razem podejmować decyzję, czy czyta tą historię po prawej stronie, czy patrzy na to, co robią aktorki, które stoją za tłumaczką migową, która tak naprawdę ona jedna mówi ten tekst, bo nie ma do tego dźwięku.
Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Chciałby coś dodać może? Wygląda na to... A, to pan. Dobrze.
Mogę jeszcze jedno do autorki pytanie. Czym dla pani jest sztuka?
Ojej.
Wiem, że to ten, ale to na koniec tak... Ostatnio bardzo ładnie Koji Kamoji tu jakieś 2 miesiące temu opowiadał o tym.
Co powiedział?
No, napisał nawet to i to jest, nie będę próbował nawet opowiadać, ani z pamięci przytaczać, natomiast to trzeba przeczytać i to jest niesamowite.
Myślę, że to jest, w zależności od sytuacji, to prawdopodobnie są różne rzeczy. Nie wiem, jak tak, no wiadomo, to jest takie pytanie, które zawsze wraca, nie da się na nie odpowiedzieć, ale ono zawsze wraca. Więc tak chyba już na takim tak jak się bardzo starałam wyrzucić z tej odpowiedzi wszystko, co nie zawsze jest prawdą, to mi zazwyczaj mi zostawało tyle, że to jest taki rodzaj aktywności, który my nazywamy zajmowaniem się sztuką, ale to, co było dla mnie zawsze w tym takie fascynujące, to jest, że jest to bardzo oczywiście niszowa i fragmentaryczna, ale to jest taki moment, kiedy człowiek próbuje mieć bezpośredni wpływ na kulturę. To znaczy, że to jest taka sytuacja. Ale teraz, tak kiedyś doszłam drogą redukcji, że to może jest ta odpowiedź. Ale teraz to bym też powiedziała, że czasami to jest po prostu taka przyjemność czy luksus zajmowania się tym, co naprawdę mnie w danym momencie interesuje. I szukania do tego adekwatnej formy, może tak.
To może na tym zakończymy nasze spotkanie. Myślę, że pytanie, czym jest sztuka, pięknie tutaj nam zakończy właśnie to nasze spotkanie. Bardzo dziękuję, Bogno, za przybycie i też dziękuję Państwu.
Bardzo dziękuję Państwu.